Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
29 minut pozostało do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Szef klubu radnych Zielona Razem, Filip Kryko, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Tak sobie pomyślałem, że opadł już kurz wyborczy i tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś słuchał programów okołopolitycznych, czytał prasę w ostatnim czasie, to mógł odnieść wrażenie, że w mieście kompletnie nic się nie dzieje, bo to wszyscy ci, którzy interesują się trochę życiem politycznym, chociażby epatowani byli zewsząd tym, co zrobił dany kandydat, kiedy miał konferencję, co zapowiedział, co opowiedział. W tej chwili wybory za nami, wszystko wraca do normy, jeśli chodzi o życie miasta Zielona Góra. Chociaż z drugiej strony naturalnie się toczyło. To nie było tak, że nikt nie pracował, nikt nie funkcjonował, kiedy mieliśmy kampanię wyborczą. Pan komentował gdzieś to, co się wydarzyło? Wynik wyborczy? Jakieś ma pan swoje spostrzeżenia na ten temat?
Czy głównie na Facebooku. Wiadomo, że jeden z wpisów, które tam wpisałem, to było to, że czekamy na te 500 zł oraz kolejne obietnice.
A to wszyscy czekają w tej chwili. Wszyscy, którzy mają dziecko.
No, dokładnie, w kolejce wszyscy stoją po te 500 zł, co 500, jak to się już potocznie mówi. Żeby nie było tak, jak kiedyś z Wałęsą, gdzie jest moje 100 milionów, bo też było takie powiedzenie. Później nawet piosenka o tym jeden z twórców napisał, Kazik Staszewski. Także zobaczymy, jak to będzie. Dopiero tydzień praktycznie, no to dzisiaj jest wtorek, tak? A tydzień temu już było na 100%. Wiadomo, kto się dostał, kto się nie dostał.
To pewnie kwestia dwóch tygodni będziemy mieli nowy rząd.
Okrzepnie to wszystko, oczywiście. Będzie nowy rząd i będzie wiadomo. Wiadomo, że u nas też w naszej polityce lokalnej w mieście, no, nie za wiele się działo, tak? Rada Miasta pracowała normalnie, urzędy pracowały normalnie, ale staraliśmy się jakby nie wchodzić w ten sukurs jakby polityczny, bo wiadomo było, że niech wykażą się kandydaci, tak? Niech oni propozycje swoje składają, robią konferencje prasowe. Co niektórzy się wykazali, niektórzy mniej, niektórzy lepiej. To już oceniali wyborcy, a nie my jako politycy lokalni, czy tam działacze Rady Miasta. Zobaczymy, no, na dzień dzisiejszy, co to zmienia tak naprawdę dla miasta.
Nic nie zmienia dla miasta generalnie, znaczy, poza tym, że kto inny będzie zarządzał danym ministerstwem. No być może minister, z którym była możliwość, żeby spotkać się parę razy, wiedział już, kto jest kim i nie zastanawiał się, kim jest ten mężczyzna, który puka mu do drzwi, że to prezydent jakiejś tam Zielonej Góry z drugiego końca Polski. Wiedział już, o co w tym wszystkim chodzi. Teraz pewnie pewne ścieżki będą na nowo do wydeptania, ale to jest problem, który dotyczy wszystkich samorządowców w Polsce.
Znaczy na pewno wszystkich, ale też pamiętajmy o tym, że niby teoretycznie naszego samorządu nie powinno to dotyczyć, ale prawda jest taka, że no, na wielu etapach prezydent miasta czy przewodniczący rady ma jakiś kontakt z górą, w cudzysłowie z górą, co to oznacza, z jakimiś ministerstwami, to co pan właśnie, panie rektorze, powiedział, że te pukanie do drzwi jest to standardowa procedura, tak, i trzeba niektóre rzeczy załatwić w Warszawie, pojechać do tego ministra czy wiceministra.
No, wystarczy spojrzeć na inwestycje, które były realizowane w mieście, dofinansowanie do dużych remontów, tak zwane schetynówki. Zastanawiam się, jak teraz schetynówki będą się nazywać.
No, jakieś inne nazwisko się pojawi, albo historycznie będzie to jakby niepolityczne, żeby wymieniać byłego twórcę tego programu wspierania budowy dróg. No zobaczymy. Na pewno też, co jest ważne, też liczy się, jakie stanowiska obejmą politycy z województwa lubuskiego. Myślę o politykach PiS-u, tak? Bo to jest bardzo ważne. Czy będą to pierwszoplanowe role, czy drugoplanowe role, czy w ogóle będą zostaną tylko i wyłącznie posłami?
No wymienia się przede wszystkim panią Elżbietę Rafalską jako kandydatkę na ministra. No, prawdopodobnie w Ministerstwie Pracy. Jeśli ktoś obserwował wieczór wyborczy, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników.
No, wiadomo, że była wymieniona, tak.
Była wymieniona przez Jarosława Kaczyńskiego, co oznacza, że na pewno jest w pierwszej lidze parlamentarzystów w Polsce, przynajmniej tych, którzy są blisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
To się liczy.
To bardzo dobrze, gdyby
to się liczy. No, ja osobiście trzymam kciuki, żeby ktokolwiek z nich zajął jakieś ministerialne ławy, ponieważ aż na to spłynie przełożenie Zielonej Góry czy Gorzowa no, w tych strukturach państwowych. No, bez pieniędzy z państwa no, praktycznie niewiele można. Wiadomo, że też liczą się pieniądze z lokalnego samorządu.
Byli tacy, którzy mówili też, one są już podzielone, że Artur Zasada być może będzie podsekretarzem stanu.
No pamiętać trzeba, że tam też są frakcje, tak? Że to jest Zjednoczona Prawica i że tam jest, są dokładnie H3 partie, tak? Czy jest PiS i dwie pozostałe partie, gdzie Jarosław Gowin jest jeden z liderów tych partii i też ta karuzela stanowisk no, na dzień dzisiejszy się toczy, bo w końcu wiadomo, czy będzie ministrem do spraw obrony, czy już nawet mówią do spraw kultury, także to się co chwilę zmienia. Tak?
Mówi się też o edukacji, więc tutaj tak
edukacji, także co chwilę coś się zmienia innego i to też zależy od tego, kim on będzie, ale wiadomo, że Artur Zasada gdzieś tam wysoko jest w tych strukturach i mówi się nam, że z prawą ręką Gowina.
No jest jego zastępcą formalnie, tak, w Polsce.
Zastępcą jest jego, jeżeli chodzi o struktury partii. No i wiadomo, że jest jakaś opcja, że też jakieś stanowisko dziś obejmie. Dla nas czym więcej stanowisk dla ludzi z Zielonej Góry i dla naszych polityków z Lubuskiego, tym lepiej, tak? I tego nie oszukujmy się, że to jest bardzo ważne. Trzeba wspominać jednak ten dobry układ wcześniejszy, gdzie Waldemar Sługocki był wiceministrem i wiele rzeczy nam pomógł. Okazuje się, że bez tej pomocy z ministerstwa jednego czy drugiego może być krucho z pieniędzmi rządowymi, bo to dużo zależy od interpretacji urzędnika, od tego, żeby gdzieś dopchnąć tą sprawę w cudzysłowie kolanem przez ministra czy przez wiceministra, bo te pieniądze mogą się należeć, a mogą się nie należeć.
Pytałem parlamentarzystów, już teraz elektów, tak wybranych na kolejną kadencję, jak widzą pracę zespołu parlamentarnego, tego, który zawiązywali sobie tutaj między sobą, tak aby wspierać najważniejsze rzeczy dla województwa lubuskiego i mimo, że będą tam nowe twarze, wiadomo, że nie będzie pana Zycha, chociażby, który był szefem tego zespołu, nie będzie pana Wontora również, więc
może mamy... trochę świeżej krwi będzie w końcu.
No na pewno, jeśli przyjąć, że wszyscy parlamentarzyści z naszego województwa wejdą w skład tego zespołu, no to będziemy mieli pana Podłuskiego z Nowoczesnej, którego nie było do tej pory, tak, będzie Artur Zasada, więc są nowe...
Będzie Katarzyna Osos.
Będzie Katarzyna Osos, będzie pan Kucharski z Gorzowa, więc no, mamy kilka nowych twarzy w tym zespole, bez dwóch zdań, ale nieważne, kto w nim zasiada, tylko czy będą w stanie znaleźć język współpracy, tak, aby rzeczywiście nie być tylko zespołem na papierze, że oto od czasu do czasu się zbierzemy i zapytamy się, a co tam u nas w województwie słychać, tylko raczej, czy będą w stanie dogadywać się w najważniejszych rzeczach. No a tutaj może być bardzo różnie.
Znaczy pierwszą próbą na pewno będzie jakieś wspólne zdanie na temat kopalni w województwie lubuskim, bo PiS przed wyborami, jeżeli chodzi o naszych lokalnych działaczy, tudzież czy posłów, byli za tym jednak, żeby u nas się ta kopalnia miedzi jakby zrealizowała, tak? A zobaczymy, jak już teraz doszli do władzy, w cudzysłowie w kraju, czy też tak będą głośno podnosić zdanie,
że to jednak, Kanadyjczycy mogą wejść.
Mogą, tak? No bo jednak ta wierchuszka partii mówiła zupełnie coś innego, tak? Także zobaczymy, na ile starczy tego lokalnego patriotyzmu, a na ile te kręgosłupy partyjne zostaną leciutko podłamane i panowie znajdą swoje miejsce w szeregu i się okaże, że nagle są za tym, żeby jednak inna spółka, myślę o tą spółce KGHM, naszej miedziowej KGHM-ie będzie to wydobywała i za 40, czy tam 20, czy tam 50 lat. Zobaczymy, ile z tych zapowiedzi przedwyborczych, takiego lokalnego patriotyzmu się ziści, tak, na ile to będzie się okaże, że jednak ta polityka krajowa ma przełożenie na ten zespół, tak?
No to jak już mówimy o polityce, to teraz inny zespół, a właściwie zespół, który pewnie jutro nam się objawi. Pan zerka w stronę sejmiku województwa lubuskiego. Patrzy pan z zaciekawieniem na to, co się tam dzieje, jak będzie wyglądała ewentualna przyszła koalicja. Z tego, co pisze prasa, co mówią różne głosy, jutro przestanie być szefem sejmiku pan Czesław Fiedorowicz, zastąpi go najprawdopodobniej pan Marcinkiewicz. PSL formalnie będzie poza koalicją, jeśli nie przyjmie warunków, które zostały im zaproponowane, chociaż działacze PSL-u mówili, że nikt z nimi nie rozmawiał, tylko po prostu zostało to rzucone gdzieś tam na sesji. No i będziemy mieli nieco inną władzę w sejmiku województwa lubuskiego, inni wicemarszałkowie i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy ja jestem gotów w to uwierzyć, powiem szczerze, ponieważ znam skuteczność i obserwowałem no, panią marszałek i panią posłankę Bożenę Bukiewicz i panią przewodniczącą w sumie Platformy w województwie lubuskim. I wiem, że te dwie kobiety, jeżeli mają jakiś pomysł, to go realizują i jeżeli zadecydowały, że chcą zmienić koalicjanta, to jestem przekonany, że go zmienią. Zresztą nie od dziś wiadomo, że SLD, a szczególnie pan przewodniczący SLD, no teraz troszkę został takim w cudzysłowie politycznym sierotą, tak? I dziś poszukuje tego swojego
miejsca. W Gazecie Wyborczej
miejsca,
powiedział, tam, że nie chciałby być marszałkiem.
No, wiem, że może marszałkiem nie będzie, ale jakieś inne intratne stanowisko pewnie będzie chciał objąć, no bo na dzień dzisiejszy
no to jest polityka,
został zniszczony. Tak?
No, prosta sprawa.
Tak, to jest polityk, który raczej taką pracą zawodową ściśle związaną, nie wiem, spoza parlamentem, to raczej nie miał za wiele wspólnego i tak myślę, że raczej będzie szukał jakiegoś stanowiska na przetrwanie. Wiadomo, z przewodniczącym partii, a partia ma paru radnych w sejmiku i wszystko się elegancko zacina.
No i są te szable, które są potrzebne
szabelki,
do tego,
aby głosujemy i jesteśmy w koalicji, jest koalicja, no to co jest za
a
coś
ma to znaczenie tak na dobrą sprawę dla przeciętnego mieszkańca województwa lubuskiego, jaka będzie ta koalicja. Wiadomo jest, że są pieniądze do wydania i na pewno będą wydawane, mówię tutaj o programach unijnych, zresztą już w dużej mierze rozdysponowane są te pieniądze, nawet w tej chwili ze względu na przerwę, która została ogłoszona w sejmiku, jak mówią niektórzy, mamy małe perturbacje, bo jest kilku beneficjentów, którzy czekają na pieniądze, w tej chwili ich nie dostali ze względu na to, że nie było posiedzenia, czyli pewnie
to jest
brakuje.
Przesłużone posiedzenie, tak.
No tak, ale było przełożone nie wiadomo do kiedy tak. I oto podobno są takie osoby, które mają realizować jakieś projekty, pieniądze do nich nie wpływają, więc być może będą żądali odsetek w związku z tym. No to sytuacja się robi kuriozalna, nikt nie mówi o jakie pieniądze.
Odsetki za roszady polityczne.
Chociaż dla nas, mieszkańców województwa lubuskiego, czy będzie tam rządzić partia X czy Y, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.
No raczej nie, to powiedzmy szczerze sobie, że zawsze jest to jedynie taką ciekawostką polityczną, jak te klocki się
i ważne jest dla samych działaczy konkretnych partii.
Tak, dla nich oczywiście, bo są jakieś tam frukty polityczne, jakieś stanowiska. No a dla Platformy wiadomo, że chodzi też o utrzymanie władzy, tak? Bo jeżeli skorzystać jej władzę w kraju, no to chcą utrzymać władzę w sejmikach. No jest to zrozumiałe, że chcą jakby kontynuować swoją politykę. Jest to naturalne, to jest nic nowego i wiadomo, że koalicja się zmienia, tak? Ważne, żeby za często tego nie robić, żeby nie powstał jakiś taki zbytni chaos. To, co pan powiedział, że powierza, choćby ta kwestia jakichś ludzi, którzy czekają, czy tam beneficjentów, którzy czekają na pieniądze i przez te przedłużające się posiedzenie nie dostali tych środków na realizację projektów. No to, żeby tych sytuacji było jak najmniej. Ja myślę, że zwykły Kowalski tego nie odczuje, tak?
No, wiedza przeciętnego obywatela na temat tego, co dzieje się w sejmiku. Zresztą, gdyby kto jest radnym sejmiku, a gdyby spojrzeć na to, kiedy przeciętny zielonogórzanin był ostatnio w urzędzie marszałkowskim, jeśli tam nie pracuje i próbował coś załatwić, to być może w ciągu ostatnich 10 lat wybrał się tam paszport załatwić, bo po nic innego no, normalny, zwykły obywatel się do urzędów marszałkowskiego nie wybiera, nie załatwia tam nic ważnego, poza tym, że widzi gmach w środku Zielonej Góry. No zobaczymy.
No i może kojarzy marszałka województwa, czy panią marszałek kojarzy,
dba absolutnie o to, aby była osobą kojarzoną. No i bardzo dobrze, bo politycy powinni tak robić. Jeśli piastują ważne urzędy i jeszcze chcą podkreślić rangę tych urzędów, to też powinni być zauważalni, no bo to byłoby już w ogóle śmieszne, gdyby ktoś nie wiedział, kto decyduje o największych pieniądzach, jakie mogą spłynąć do naszego miasta. To teraz trochę o Zielonej Górze. Krążą różne dziwne historie na temat tego, co będzie ostatecznie ze spornym terenem na osiedlu Braniborskim. Teoretycznie podobno jest tak, że biznesmen zielonogórski, który kupił ten teren od Uniwersytetu Zielonogórskiego, wie, że nie będzie tam inwestował, mówi, proszę bardzo, mogę wam oddać ten teren za kwotę X. Nikt nie ukrywa, że będzie to wyższa kwota niż ta, za którą to kupił. Z punktu widzenia biznesowego doskonale to rozumiem, bo jeśli nie udało się komuś zrobić interesu tak, jak chciał, no to pewnie też ponosił jakieś koszty i tak dalej, i tak dalej. No pytanie tylko, co dalej? Czy rzeczywiście będziemy musieli stanąć, albo państwo jako radni, przed dylematem odkupić czy nie odkupić?
Czy powiedzmy sobie szczerze, że pada kwota medialnie oczywiście, bo ja osobiście tego pisma, nie wiem, tego kosztorysu ze strony inwestora nie widziałem.
Teraz na mówił, że 2,5 razy tyle.
No myślę, że około miliona złotych, tak się mówi.
No czyli mniej więcej 2,5 razy.
Wiadomo, że inwestor pewnie chciałby odzyskać nakłady na ziemię plus koszty projektu, czy jakieś koszty wycinki i tak dalej. Wiadomo też, pozostając jakby w fazie faktów, tak, że w SK odbyło się sprawa dotycząca wycinki, no i okazało się, że wycinka była przeprowadzona zgodnie z prawem, że decyzja była zgodna z prawem. Kolejny temat to
więc
była
na
kwestia,
papierze wszystko funkcjonuje bardzo
kwestia też
dobrze,
warunków tak. zabudowy też było to podnoszone przez niektórych radnych i przez pseudodziałaczy ekologicznych, bo tak można ich nazwać. I okazuje się, że też te warunki były wydane zgodnie z literą prawa.
Nie, no, jeśli chodzi o literę prawa, to przypomnijmy tam jakieś zawiadomienia do prokuratury, inne historie. Wszystko po prostu okazało się, że
okazało się, że wszystko było stricte lege artis. I teraz okazuje się, że sprawa wygląda w ten sposób, że inwestor chce pewną kwotę. No i teraz pytanie, co zrobimy jako radni i co zrobi prezydent miasta, jeżeli wcześniej miał prawo pierwokupu za dużo niższe środki za kwotę, za którą kwotę kupił też ten inwestor tą ziemię. A była 412 tysięcy złotych.
No wyglądałoby to co najmniej dziwnie, chyba. Tak? Nie kupiliśmy za 400, a kupujemy teraz za milion, bo nam mieszkańcy
kazali. Ja jestem zdania, że jest to niegospodarność, że trzeba tą sprawę inaczej załatwić. Na pewno trzeba doprowadzić do jednego ze spotkań, gdzie ten inwestor mógłby przedstawić tą sytuację, przynajmniej może nie wiem, wszystkim radnym, ale żeby był jakiś przedstawiciel mieszkańców, żeby byli przedstawiciele chociaż klubów i prezydent, żeby była jakaś
dla mieszkańców rozmowa, bardzo istotna sprawa, zwłaszcza, że temat był gorący. I żywo tak. zainteresowanych tym terenem było.
Powiedzmy sobie po prostu wtedy szczerze, pewne rozwiązania musimy zaproponować czy mieszkańcom, czy prezydentowi, czy radni też sobie nawzajem, bo też wiadomo, że większość to będzie musi za to musieli zagłosować.
A nie ma opcji najłatwiejszej i najprostszej, wydawałoby się. Tak? Czyli po prostu zaoferować temu inwestorowi inną atrakcyjną działkę w mieście, gdzie bez problemu będzie mógł zrealizować swój plan wybudowania bloku, dwóch bloków, czy.
A czy to jest też wola ze strony inwestora musi być taka, bo jeżeli on sobie upatrzył tą ziemię i chciałby tam budować i teraz jest na prawie, tak, bo ma wszystkie dokumenty, mówią o tym, że może tam budować, tak, i wszystko jest legalnie, to teraz pytanie, czy on będzie chciał nagle się zamienić na działkę. My z tego, co ja się orientuję jako miasto, nie mamy raczej tak atrakcyjnej działki, bo jednak pamiętajmy, że jest tam bardzo ładny widok, że jest to wzgórze, niektórzy mówią, że historyczne, no ale na pewno jest to ładna lokalizacja, ładne miejsce i to musiała być jego wola. Ja wiem, że z jego strony raczej jest wola taka, żeby jednak, żebyśmy mu zapłacili te środki za tą ziemię i żebyśmy się rozeszli. Zobaczymy. Ja jestem zdania, że trzeba tu iść w kierunku tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie wolno się oszukiwać, że wszyscy będą zadowoleni, tak? Ja nie wierzę w coś takiego, że każdy był zadowolony, że i sąsiad,
jest kompromis, i inwestor, pełnym tego słowa znaczenia,
no, i miasto było zadowolone. I też trzeba pamiętać o tym, że my jako miasto, no, jako radni, jako prezydent, zostaliśmy troszkę wprowadzeni w rolę strony, tak? A niekoniecznie tak powinno być, tak? Niekoniecznie tak powinno być, bo jednak to uniwersytet tą działkę sprzedał, inwestor kupił, uzyskał zgody, może praktycznie budować. Ale z racji tego, że już weszliśmy w te buty, tak? I chcemy to jakoś dokończyć, no to będziemy rozmawiali, ale to też nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Musi być proste spotkanie, rozmowa, tak robimy, albo inaczej.
A miasto stać byłoby na to, żeby odkupić taki teren? Znalazłyby się takie pieniądze w budżecie, udałoby się je zarezerwować?
Ja myślę, że znalazłoby się, ale byłoby to bardzo karkołomne ze strony prawnej, ponieważ to, co pan redaktor mówił wcześniej, mogliśmy kupić tanie, teraz kupujemy drożej, jest to niegospodarność i ja za takim czymś sobie się nie zagłosuję, powiem szczerze, bo robi to problem i włodarzom miasta i nam jako radnym, jeżeli na coś takiego podniesiemy rękę, bo podobne sytuacje kończyły się w sądzie w innych miastach, tak, i też były cele zbożne, bardzo ważne cele. Okazuje się, że no, prawo działa zero-jedynkowo.
Myślę, że inwestor też nie byłby zainteresowany sądem, absolutnie, bo to jemu też komplikuje sprawę, trochę prowadzenie interesów w mieście. No, na pewno temat będzie gorący, a miejsce jest gorące i może być atrakcyjne, jak mówią chociażby architekci. Mam wrażenie, że ta informacja w natłoku różnych innych informacji podczas kampanii wyborczej umknęła, ale no, są wizje architektoniczne tego. Jeden z architektów poruszał się tam po tej części uniwersyteckiej, nazwijmy to, tam gdzie ten taki łuk piękny.
Była muszla,
o którym tak, mało kto wie, że to jeszcze coś tam zostało, jest. No i jakieś pomysły na to, żeby to miejsce wyglądało zupełnie inaczej i mogło być atrakcyjne dla mieszkańców, są. Oczywiście znowu wszystko rozbije się o pieniądze. Znaczy tak, bo uniwersytet nie sądzę, koncepcja, żeby zainwestował w taki.
Jest koncepcja, jakby my nazywamy to parku pod wieżą albo parku astrologicznego, ponieważ jest to ładne miejsce, kiedyś i to właśnie historyczne miejsce, gdzie kiedyś był swego rodzaju park, restauracja i tak dalej i ta muszla koncertowa. Miejsce, gdzie ludzie wypoczywali, spędzali czas, no, element takiej rekreacji lokalnej, którego brakuje w tym środowisku i tam w tym otoczeniu. No i jest taka możliwość, ponieważ uniwersytet, no nie oszukujmy się, występuje do nas co roku po środki, tak, żebyśmy po pierwsze utrzymywali nowe kierunki, ponieważ nowe kierunki stworzyły się. Tak zwane wsparcie. Już oczywiście dostajemy jako radni rozbicie tego, na co dokładnie idą te środki i rektor trzyma tą dyscyplinę finansów, żeby to nie było na bieżące wydatki, choćby na prąd, tylko żeby to było na te wydziały, które niejako ratują uniwersytet i tworzą nową ofertę. I z racji tego my możemy pewne rzeczy wymagać. Między innymi jest pomysł taki ze strony prezydenta, żeby odzyskać grunty, które zostały wcześniej zamienione, bądź różnego rodzaju sposób trafiły na rzecz uczelni. I myślę tu o parku miasteczko ruchu tak zwanym przy ulicy Wyspiańskiego. Myślimy tu właśnie o tym parku pod wieżą Braniborską, możliwe, że też nawet samą wieżą Braniborską i jeszcze jednej lokalizacji, ale to jest już, myślę, będzie przedstawione później, tak? I chcielibyśmy to odzyskać i wtedy jest możliwość finansowania przynajmniej tych elementów parkowych z pieniędzy unijnych, tak? Ponieważ też w międzyczasie działa komisja do spraw zieleni, której niedługo pracę, mam nadzieję, przedstawimy na jednej z komisji rozwoju i wtedy można to wszystko w cudzysłowie zapiąć i stworzyć jakąś nową ofertę. I się okazuje, że ci mieszkańcy okolic Braniborskiej mogą mieć, mimo wszystko tego, że te drzewa zostały wycięte, że inwestor może
mieć zamian coś naprawdę atrakcyjnego. Coś
fajnego, tak? No, coś atrakcyjnego i myślimy tu o parku, który byłby, i to prezydent podkreśla na spotkaniach z mieszkańcami i z architektem, zamkniętym parkiem. O co chodzi? O to, żeby po godzinie 22 ten park był strzeżony, oświetlony, monitorowany.
Coś ale ogród botaniczny, tak? W ciągu dnia wchodzimy, tak, bez problemu.
Żeby nie powtarzała się sytuacja, która ma na dzień dzisiejszy miejsce, czyli spotkania przy tanim winie okolicznych tam...
Dewastacje i spacerki z pieskiem, tak?
Tak, no i o to chodzi, żeby to po prostu było coś fajnego i dla młodzieży, i dla ludzi starszych, żeby to był jakiś taki ładny park i to wszystko połączone z koncepcją budowy, już konkretnej budowy potężnego terenu rekreacyjnego, gdzie będzie boisko i plac zabaw przy ulicy Chmielnej, tak? Bo to jest około 200 metrów, może 150, tak, od tego samego miejsca. I te dwie oferty byśmy chcieli połączyć, czyli ofertę rekreacyjną w formie parku i ofertę rekreacyjną w formie boiska, placu zabaw dla osób starszych, dla osób młodszych, takie połączenie pokoleń.
Tak właśnie sobie pomyślałem, że być może wszystkim...
I to już w przyszłym roku.
Wszystkim na zdrowie wyjdzie ostatecznie inwestycja, która nie doszła tam do skutku. Szkoda drzew, jak zawsze, bo wiadomo, że wolimy, jak te drzewa gdzieś obok rosną, ale może dzięki temu po prostu zmieni się tam rzeczywiście okolica. No, trochę przez przypadek, a trochę tak, że wyszło jak wyszło. No zobaczymy. Czasu jeszcze trochę zostało na razie.
Na pewno byśmy chcieli, żeby w pierwszym roku, czyli w 2016, zrealizować przynajmniej tą część związaną z rekreacją w formie sportowej, czyli boiska i placu zabaw. I już w przyszłym roku, żebyśmy to zrobili, dlatego w tym roku prezydent będzie chciał to umieścić w budżecie.
Tak myślałem, że jeszcze porozmawiamy o budżecie obywatelskim, ale już nie zdążymy. Wnioski cały czas można składać do budżetu. Niewykluczone, że będą też mieszkańcy tamtej okolicy, którzy wpadną na jakiś pomysł inwestycyjny. Pożyjemy, zobaczymy.
Znaczy, umówiliśmy się na pewno, że jeżeli chodzi o ten teren rekreacyjny, sportowy, tutaj raczej wniosków nie będzie, że są na tyle bezpieczne, że wpisujemy to do budżetu jako jedną z inwestycji miejskich.
I po prostu będzie realizowane.
I będzie realizowane.
Filip Gryko, szef klubu Radnych Zielona, razem był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.